Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Jak być miłością w sercu Kościoła, mówił papież, przedstawiając ostatnią z doktorów Kościoła, świętą Teresę z Lizie.
Benedykt XVI zaapelował o kres przemocy w Wybrzeżu Kości Słoniowej w Libii.
Kościół na świecie nie zapomina o ofiarach tsunami w Japonii.
6 kwietnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Nigdy nie studiowała teologii, zmarła w wieku zaledwie 24 lat, a jednak to właśnie ją Benedykt XVI wskazał dziś jako wzór i przewodnika dla teologów. Dzięki jej prostocie Bóg mógł ją bowiem prowadzić do samej głębi swej tajemnicy, powiedział papież o świętej Teresie z Lizie. Jest ona ostatnim z doktorów Kościoła, których Benedykt XVI prezentuje w swych środowych katechezach, a zarazem jedną z najbardziej popularnych i lubianych świętych. Nigdy bowiem, jak podkreślił papież, nie przestała pomagać tym, którzy się do niej modlą. Kościół zaś oświeca swą głęboką doktryną dzieciństwa duchowego. Rys biograficzny świętej Teresy z Lizie został przedstawiony również po polsku.
Urodziła się 2 stycznia 1873 roku w Alençon w Normandii w rodzinie Ludwika i Celi Martin, których beatyfikacja miała miejsce w 2008 roku. Święta Teresa miała zaledwie 4 lata, kiedy straciła matkę. W wieku 13 lat, w czasie pasterki, przeżywa swoje całkowite nawrócenie. 2 lata później wstępuje do klasztoru karmelitanek w Lizie, gdzie otrzymuje imię Teresy od Dzieciątka Jezus i od Świętego Oblicza. Odznaczała się pokorą, ewangeliczną prostotą i wielką ufnością do Boga. Tych cnót uczyła powierzone jej nowicjuszki. Swoje życie ofiarowała za zbawienie dusz, za kapłanów, za Kościół. Zmarła 30 września 1897 roku. Jan Paweł II nadał jej tytuł doktora Kościoła.
Benedykt XVI zaznaczył, że święta Teresa żyła w ukryciu karmelitańskiego klasztoru. Zgodnie ze swym pragnieniem była miłością w sercu Kościoła. Stało się o niej głośno, kiedy już po śmierci zostały wydane jej zapiski. Jest to, jak zaznaczył papież, wspaniała historia miłości opowiedziana z takim autentyzmem, prostotą i świeżością, że nie można się nią nie zachwycić. Ta miłość ma oblicze i imię i jest nią Jezus, powiedział Benedykt XVI.
Drodzy przyjaciele, również my powinniśmy wraz ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus móc powtarzać Panu Bogu co dnia, że chcemy żyć z miłości do Niego i innych, uczyć się od świętych kochać prawdziwie i bez reszty. Teresa jest jednym z owych maluczkich z Ewangelii, którzy dają się Bogu prowadzić do samej głębi Jego tajemnicy. Jako taka jest wzorem dla wszystkich, a w szczególności dla tych, którzy pełnią posługę teologa. Z pokorą i miłością, wiarą i nadzieją Teresa wnika w istotę Pisma Świętego, które ujmuje misterium Chrystusa. Taka lektura Biblii, która karmi się wiedzą miłości, nie jest sprzeczna z wiedzą akademicką. Wiedza świętych jest bowiem wiedzą najdoskonalszą.
O francuskiej mistyczce i nauczycielce małej drogi mówił też papież do pielgrzymów z Polski.
Serdecznie pozdrawiam obecnych tu Polaków. Święta Teresa, Dzieciątka Jezus, przypomniała wszystkim, że istotnym świadectwem wiary jest życie pełnią łaski sakramentu chrztu świętego i pokorne oddanie siebie Chrystusowi, który jest miłością. Uczmy się od niej całkowitego zawierzenia Chrystusowi, by jak on mocy Ducha Świętego pełnić czyny miłości wobec bliźnich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na zakończenie audiencji Benedykt XVI wystosował też apel w sprawie Libii i Wybrzeża Kości Słoniowej.
Nadal śledzę z wielkimi obawami dramatyczne wydarzenia, które przeżywają w tych dniach drodzy mieszkańcy Wybrzeża Kości Słoniowej i Libii. Ponadto gorąco pragnę, by kardynał Turkson, któremu poleciłem udać się do Wybrzeża Kości Słoniowej, by dał wyraz mojej solidarności, jak najrychlej mógł dotrzeć do tego kraju. Modlę się za ofiary i zapewniam o mej bliskości ze wszystkimi, którzy cierpią. Przemoc i nienawiść zawsze są porażką. Dlatego też zwracam się z nowym i usilnym apelem do wszystkich stron, aby przystąpiono do przywracania pokoju i do dialogu, a także by unikano dalszego przelewu krwi.
Ojciec Święty nawiązał do krwawego konfliktu między nowym i byłym prezydentem Wybrzeża Kości Słoniowej. Aktualnie walki toczą się w Abidżanie, wokół bunkra, w którym zabarykadował się Laurent Gbagbo wraz z garstką swych zwolenników. Wbrew wcześniejszym pogłoskom, były prezydent odrzuca jakiekolwiek negocjacje w sprawie oddania władzy nowo wybranemu Alassane Ouattarze. W podjęciu rozmów między dwoma stronami konfliktu miał pomóc szef Watykańskiej Rady Justitia et Pax. W ubiegłą środę wysłał go tam Benedykt XVI. Kardynał Peter Turkson, który sam pochodzi z sąsiedniej Gany, nie został jednak wpuszczony do Wybrzeża Kości Słoniowej. Utknął na lotnisku w Akrze i najprawdopodobniej powróci do Rzymu.
Drugi kraj afrykański wspomniany dziś w apelu Benedykta XVI to Libia, gdzie trwają krwawe walki między reżimem Muammara Kaddafiego a rebeliantami. Wikariusz apostolski stołecznego Trypolisu, pozostającego w ręku sił rządowych, wyraził uznanie dla wysiłków mediacyjnych Turcji. Dąży ona do osiągnięcia jak najszybszego zawieszenia broni między walczącymi w Libii stronami. Usiłuje też pośredniczyć w trwającym w Bahrajnie konflikcie między szyicką większością a sunnickim rządem. Udał się tam dzisiaj turecki minister spraw zagranicznych, który wcześniej przyjął w Ankarze szefa libijskiej dyplomacji. Biskup Giovanni Martinelli z Trypolisu uważa, że trzeba uwzględniać racje wszystkich, nie przypisując zła tylko jednej stronie. Włoski misjonarz zwraca uwagę, że wielu Libijczyków nadal popiera reżim, a libijskie radio stale rozpowszechnia wiadomości o wyrazach poparcia dla Kaddafiego z różnych stron świata.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Katolicy nie zaprzestają nieść wsparcie ofiarom tsunami i trzęsienia ziemi w Japonii. Udzielają go nie tylko bogaci. Także ludzie bardzo nieraz biedni dorzucają swój wdowi grosz. Kampanię pomocy dotkniętym klęską żywiołową Japończykom rozpoczęła diecezjalna Caritas w wietnamskim mieście Ho Chi Minh.
Caritas dawnego Saigonu już 2 tygodnie temu wezwała wiernych do modlitwy w intencji poszkodowanych mieszkańców Japonii i ofiar pieniężnych. Specjalne skarbonki ustawiono w 200 kościołach tamtejszej archidiecezji. Będą tam stały aż do Wielkanocy. Jak informuje azjatycka agencja katolicka Yukan, datków coraz bardziej w nich przybywa. Arcybiskup Saigonu przypomniał, że w przeszłości japońscy katolicy wiele pomagali swym wietnamskim braciom w wierze. Obecnie nadszedł czas, by okazać im solidarność i wdzięczność, dodał kardynał Jean-Baptiste Pham Minh Man. Zapowiedział, że wszystkie zebrane ofiary zostaną wysłane do Japonii zaraz po świętach.
Również w Rzymie nie zapomina się o japońskich ofiarach trzęsienia ziemi i tsunami. Symboliczną wymowę ma poświęcenie na ten cel kolekty podczas papieskiej mszy Wieczerzy Pańskiej. Ofiary zbierane na tej wielkoczwartkowej Eucharystii przeznacza się zawsze na pomoc charytatywną. Na przykład w ubiegłym roku ich celem była odbudowa zniszczonego trzęsieniem ziemi seminarium duchownego w Port-au-Prince na Haiti.
O niebezpieczeństwie przyjmowania do kościoła luterańskiego osób poszukujących azylu politycznego w Szwecji napisali list tamtejsi biskupi. Skandynawscy hierarchowie zwracają pastorom uwagę, by nie wykorzystywali trudnej sytuacji imigrantów, na przykład w sytuacji odrzucenia ich wniosku azylowego. List zaznacza, że przy odesłaniu azylantów do kraju pochodzenia ich życiu może grozić niebezpieczeństwo. Ciemną stroną zjawiska przejść na chrześcijaństwo jest mylne przekonanie, że krok taki może zwiększać szanse na legalne pozostanie w Szwecji. Całość listu poświęcona jest sytuacji skandynawskiego kościoła, który coraz częściej konfrontuje się z bogatą obecnością wielu tradycji religijnych, których przedstawiciele dotarli do państw nordyckich.
Również Watykan odczuje rezultaty lustracji w Bułgarii. Jak podał dziś tamtejszy MSZ, Nikola Iwanow-Kaludow, były agent komunistycznych służb specjalnych, który od ponad roku jest ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej, do końca czerwca musi opuścić Wieczne Miasto. Podobny los spotka kilkudziesięciu bułgarskich dyplomatów, którzy pracowali dla reżimowych służb bezpieczeństwa. Już w grudniu ubiegłego roku zostały ujawnione badania Komisji Historycznej, które wykazały, że 45% aktualnych ambasadorów i konsulów Bułgarii to byli agenci. Nie wszyscy zostali jednak ukarani tak surowo jak ambasador przy Watykanie. 37 z nich trafi jedynie do Sofii na dywanik. Zawdzięczają to interwencji prezydenta Parvanova, który sam znalazł się na liście agentów.
Kościół na Kubie zaapelował do władz o pilną reformę systemu ochrony zdrowia. Ten wyspiarski kraj był przez lata dumny właśnie z poziomu medycyny i farmacji jako zdobyczy socjalistycznej rewolucji. Usługi w tym zakresie były powszechne i darmowe. Ostatnio jednak całemu systemowi daje się we znaki brak nakładów finansowych, rozpanoszona korupcja oraz niski standard świadczeń. Przyczynił się do tego upadek bloku wschodniego, który przez lata wspierał także gospodarczo reżim Castro. Zdaniem rzecznika archidiecezji hawańskiej poszukiwanie wyjścia z kryzysu powinno uwzględniać nowe formy systemowe ochrony zdrowia, w tym dopuszczenie inicjatywy prywatnej.
Orlando Marquez na łamach kościelnego tygodnika Palabra Nueva przypomniał skandal związany ze śmiercią z zimna i głodu 26 pacjentów szpitala psychiatrycznego w Hawanie, których personel regularnie okradał z jedzenia i okryć. Fakt miał miejsce w ubiegłym roku, ale zdaniem rzecznika nie był to odosobniony przypadek, lecz czubek góry lodowej. Kiedy zniknęły warunki umożliwiające realizację dotychczasowego programu zdrowotnego, należy szukać nowych form odbudowania systemu i jego stabilizacji, uważa Marquez. Jako konkret zaproponował możliwość dopuszczenia do krajowego systemu ochrony zdrowia instytucji religijnych, uspółdzielczenia niektórych usług bądź zastosowania partnerstwa prywatno-państwowego. Współbrzmiałoby to z ogłoszonymi przez Raula Castro reformami gospodarczymi. Nawet jeśli dywersyfikacja własności i otwarcie na sektor prywatny nie stworzy raju na ziemi, to pomoże zmniejszyć rozmiary korupcji i zahamować amoralność, która grozi krajowi zaduszeniem, czytamy na łamach kubańskiego tygodnika katolickiego.
Pamiętamy Smoleńsk 2010. Pod takim hasłem w Chicago trwają obchody Tygodnia Pamięci Narodowej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli metropolita Chicago kardynał Francis George i córka tragicznie zmarłej pary prezydenckiej Marta Kaczyńska. Uroczystą mszę w intencji ofiar katastrofy odprawił przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Józef Michalik.
Śmierć tych ludzi odkryła zdumiewająco boleśnie lęki przed mocą umarłych. Nagle część rodaków zaczęła się bać bardziej umarłych niż żywych. Ta katastrofa ujawniła też lęk przed prawdą, powiedział arcybiskup Józef Michalik podczas mszy świętej w Kościele Świętej Trójcy w Chicago. W Eucharystii, która zgromadziła ponad 2000 osób, uczestniczył metropolita Chicago kardynał Francis George. W słowie końcowym wyraził on swoją solidarność ze wszystkimi, których katastrofa smoleńska boleśnie dotknęła, i zapewnił ich o swojej modlitwie. W programie obchodów znalazły się dwa koncerty rekwiem Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu orkiestry symfonicznej. Koncert 2 kwietnia rozpoczęto odczytaniem listu Marty Kaczyńskiej, a także listy nazwisk wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej. Obchody cieszą się ogromnym zainteresowaniem Polonii. W programie jeszcze m.in. spotkania z rodzinami ofiar katastrofy smoleńskiej, projekcje filmu Solidarni 2010 i spotkania z jego twórcami. Wydarzenie zakończy się 10 kwietnia. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.